Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniam się pięknie. To już tydzień minął od naszego ostatniego spotkania, a przed nami nowe wydanie programu. Dzisiaj historie, które kryją się w pamięci miejsc, w smakach zapamiętanych z dzieciństwa, ale też w opowieściach snutych przy stole. I takie historie, które z pozoru są tylko literaturą, a jednak przenoszą nas w realne przestrzenie pełne tajemnic. Pozwolimy sobie uchylić kilka drzwi do tych, którzy żyją pasją, do miejsc, które zapadają w pamięć i przede wszystkim do smaków, które potrafią zatrzymać czas. Serdecznie zapraszam. Już za chwilę naszym gościem będzie Wacława Małecka, znana m.in. z publikacji W Kronice Miasta Poznania.
Що має спаса лунатик, так укажу. Посилаю, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сві све знаю, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ти аби ти нешто реч, ако не си чула веч. Та кушта, не кушта, не кушта, не кушта.
Караце я са свима.
Така са раца, так и са. Malo sam lud, a puno svoj. Gušta, mi gušta, mi gušta.
Karace ja sa svima.
Taka sa raca, taki soj. Gušta, mi gušta, mi gušta, mi gušta.
Godine ti lokvare. Miran sam samo kad sam tvoj.
Kaşar.
Są osoby, które mają w sobie niezwykły dar. Potrafią o miejscach, ludziach i historii opowiadać tak, że czujemy się, jakbyśmy stali tuż obok tych wydarzeń. Wacława Małecka zna Poznań nie tylko z przewodników, bo to miasto jej rodziny, dzieciństwa, wspomnień o szkole, którą kończyła podobnie jak jej mama i córka. Ulice Wroniecka czy Winiary w jej narracji odzyskują swój dawny blask, a codzienne życie sprzed lat nabiera barw i znaczeń. Na spotkanie z nią zaprasza Grażyna Wrońska.
Wacława Małecka, to nazwisko znane jest między innymi czytelnikom Kroniki Miasta Poznania, ale też tym, którzy mieli szczęście zapoznać się z monografią piękną rodziny Jankowiaków, czyli osoba, która kocha historię i potrafi z rodzinnej historii uczynić coś bardzo ciekawego.
Właściwie to muszę powiedzieć, że zawdzięczam to wszystko mojej mamie. Jak mama już była wiekowa, po 90, zaniewidziała. I ponieważ ona była osobą niezwykle czynną, oczytaną, interesującą się wieloma rzeczami, to niewidztwo było dla niej trudne. I ja pomyślałam, że będziemy prowadzić rozmowy.
Ta rodzina Jankowiaków to jest jedna z tych bardzo zasłużonych poznańskich rodzin.
Dziadkowie ze strony mamy. Babcia, mama mamy, pochodzi z Kurnika, z domu Słoma. Jej ojciec, czyli mój pradziadek, był ogrodnikiem w Dobrach Zamojskiego, a jego żona Katarzyna z domu Ostrowska była klucznicą. Natomiast dziadek, mój imiennik, Wacław Jankowiak, pochodził z Żabna. Pod koniec XIX wieku, jak większość tutaj z tych terenów ludzi, wywędrowali do Nadrenii Westfalii i dziadek tam otworzył polską piekarnię z polskimi czeladnikami. Z polskim chlebem. I się dorobili. I
jak wybuchła niepodległość, tak?
To
bardzo często rodziny z Westfalii przyjeżdżały do Wielkopolski.
Tak, dziadek kupił za te marki czy te pieniądze kamienicę przy Wronieckiej i otworzył piekarnię.
No i ta piekarnia po prostu rozkwitła.
Świetne miejsce. Ona się znajdowała naprzeciwko dawniejszej synagogi na Wronieckiej.
I ten dom do dzisiaj istnieje.
Oczywiście, ale już nie należy do nas, ale to miejsce się zastanawiałam, dlaczego właśnie tam. Bo w pobliżu była rzeźnia, więc rano wszyscy wozacy się zatrzymywali, żeby kupować pieczywo. W pobliżu był plac Zapierzyński, dzisiaj Wielkopolski, prawda? Mama miała świetną pamięć wsteczną i takie szczegóły mi opowiadała i ja najpierw słuchałam. Potem mówię, ojej, za dużo tego wszystkiego, zaczęłam nagrywać.
I potem zaczęłam pisać.
Spisywać i potem zaczęłam szukać tropów różnych.
Ta książka o rodzie Jankowiaków jest fascynująca. Ona się ukazała w takiej serii
Poznańskie rody i rodziny. Były 4 wystawy z tej serii w Muzeum Narodowym z siedzibą w ratuszu. Nasza odbyła się w 2004 roku, jak jeszcze mama żyła.
Ale no to dla niej była wielka satysfakcja.
I takie szczegóły, na przykład dziadek hodował gołębie pocztowe w Niemczech. I ja nie miałam żadnej wiedzy na ten temat. A potem się okazało, że na Masztalarskiej był klub, gdzie należeli właśnie gołębiarze w okresie międzywojennym. I dziadek taki miał epizod.
Dziadkowie bardzo starali się, żeby rodzina była wykształcona.
Tak. Tutaj jest taki proces przejścia z rodziny rzemieślniczej do inteligencji. Było 4 braci. 3 zostało profesorami zwyczajnymi.
I to są znane nazwiska.
Tak. Profesor Józef Jankowiak, który założył balneologię na Słowackiego. Był takim bardzo znanym w tym środowisku. Był też prezydentem Organizacji Światowej Balneologów z siedzibą w Hiszpanii.
Gdzie się zachowały te dokumenty? Przecież Stare Miasto było bardzo zniszczone podczas II wojny.
Babcia wszystkie zdjęcia i dokumenty pochowała w szklanych pojemnikach zalakowanych i były one schowane w ogrodzie w Swarzędzu u babci siostry. pod jabłonkami. W tym domu, gdzie mieszkała siostra babci w Swarzędzu, była siedziba dowództwa niemieckiego. Także
pod nosem, oni, można
pod
powiedzieć.
Pod nosem, wie. Także to się wszystko zachowało w świetnym stanie.
Pani jest absolwentką Dąbrówki i jest też wspaniała historia tej szkoły w pani opracowaniu i koleżanek.
Pochodzę z trzech pokoleń dąbrówczańskich, ponieważ Dąbrówkę ukończyła moja mama, przy okazji też jej starsza siostra w latach 20., ja w latach 60., a córka w 2001. Także wiadomości miałam z trzech różnych etapów rozwoju Dąbrówki.
Opowieść Wacławy Małeckiej wciąż ma wiele warstw i w drugiej części rozmowy będziemy jeszcze je odsłaniać. Ciekawych świata wracamy do historii, które łączą osobiste wspomnienia z kroniką miasta, pozwalając poczuć rytmy dawnego Poznania i zobaczyć go oczami tych, którzy naprawdę tu żyli. Oddaję głos Grażynie Wrońskiej.
Pani Wacława Małecka, która dziś jest naszym gościem, jest też bardzo dobrą znawczynią winiar. Miałam w ręku jej przewodnik po cmentarzu winiarskim, bardzo interesujący, a poza tym wciąż coś odkrywa. Jest stałym bywalcem, tak chyba mogę powiedzieć, archiwum państwowego.
Tak, zgadza się, nawet przekazałam część rodzinnych archiwów, bo to tam tworzą tak zwane archiwa rodzinne.
Tak, to piękna inicjatywa.
Tak, i ponieważ mam córkę za granicą jedyną, ja jestem sama bez rodzeństwa, bałam się, że to może w jakiś sposób przepaść i przekazałam do archiwum.
Pani jest germanistką i tak. Zna pani język duński.
Pierwszym językiem był język angielski, ponieważ siostra mamy studiowała w Anglii i od dzieciństwa mnie uczyła angielskiego i miałam iść na anglistykę, ale niestety dopiero rok po maturze mojej powstała anglistyka założona przez profesora Fisiaka. Natomiast germanistyka była na najwyższym poziomie w Polsce i ja 2 lata przed maturą uczyłam się prywatnie, intensywnie niemieckiego. Poszło mi to łatwo, dlatego że rodzice, jak mieli tajemnicę, to między sobą mówili po niemiecku podczas
wojny. Jak się chciało czegoś dowiedzieć.
Tak, potem już to się skończyło.
Pani również tłumaczy bardzo wiele materiałów. Pani doktor Magdalenie Mrugalskiej-Banaszak.
Tak, materiały do historii ratusza. Ja muszę powiedzieć, że tłumaczenia historyczne czy z historii sztuki są fascynujące. Ja wcześniej, po skończeniu studiów, byłam tłumaczem technicznym, co mi sprawiało ogromne trudności. Musiałam korzystać z pomocy inżynierów.
Ale czego nie robi Wacława Małecka?
No, spokojnie.
To teraz zapytam, co pani teraz ma na warsztacie?
O, już od dłuższego czasu pani doktor Mrugalska mnie zachęca do pisania historii ulicy Wronieckiej. Mam bardzo dużo materiałów zebranych jeszcze już od nieżyjących sąsiadów czy mieszkańców, bo Wroniecka była
ważną
ulicą prowadzącą do rzeźni miejskiej. Ja mówię o okresie międzywojennym oczywiście, bo z tego okresu mam najwięcej materiałów.
Dzień wypełniony po brzegi. A gdzie pani lubi chodzić na spacery?
Ja dużo chodzę pieszo. Ostrów Tumski jest moim ulubionym miejscem. Oprowadzam też amatorsko grupy cudzoziemców, bo mnie proszą znajomi.
I co cudzoziemców najbardziej w Poznaniu zachwyca?
Ostrów Tumski jest takim miejscem bardzo specjalnym. Chociaż na przykład Ichot jest za trudny. Jest dużo szczegółów. Natomiast ta cisza, ten spokój,
i ta
historia, Akademia Lubrańskiego, Muzeum, prawda, archidiecezjalne, to bardzo przyciąga. No i oczywiście Stare Miasto.
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przed mikrofonem i porozmawiamy o kolejnych osiągnięciach i kolejnych etapach dokumentowania.
A mogę coś dodać, no? Że ja spisałam rodzinę od strony mamy, ale jeszcze żyje siostra mojego taty, 97-98 lat, która z kolei jako polonistka spisywała historię rodziny mojego taty. Także z obu stron rodziny mam historię dla kolejnych pokoleń. No jeszcze dużo można na przykład było mówić o różnych osobach, z którymi się spotykam, które to inspirują.
To na drugi raz.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Naszym gościem była pani Wacława Małecka, osoba o bardzo rozległych zainteresowaniach, no i niezwykle systematyczna. Dziękujemy pani za to.
Dziękuję również.
Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Tym razem w Ciekawych Świata sięgamy po książkę, która choć gatunkowo balansuje na pograniczu horroru i kryminału, to zasługuje na uwagę przede wszystkim ze względu na miejsce, w którym rozgrywa się jej akcja. Błędne łąki Jarosława Szczyżowskiego to opowieść mroczna, niepokojąca, pełna tajemnic, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w pejzażu gór izerskich. Miejsca niezwykłego i wciąż niedocenianego.
Ciekawi świata.
Góry Izerskie, położone z dala od tłumów, owiane mgłą, ciche, nieco zapomniane, to przestrzeń, która od lat fascynuje miłośników przyrody, historii i zjawisk niewyjaśnionych. Przedwojenne schroniska, stare kopalnie, ukryte sztolnie i puste wsie skrywają więcej niż tylko ślady czasu, bo to miejsca, które aż proszą się o opowieść. I Jarosław Szczyżowski, miłośnik Sudetów i doświadczony przewodnik górski, taką opowieść właśnie snuje. Główny bohater jego błędnych łąk, Aleks Lipski, to dziennikarz, który trafia w to odludne pasmo górskie, by odciąć się od codzienności i zebrać materiał do pracy. Wyrusza do chatki górzystów i próbuje rozwikłać zagadkę, której nie udało się rozwiązać policji. Z pozoru spokojne miejsce szybko okazuje się pełne niepokojących zdarzeń, zniknięć, miejsc, których lepiej unikać i ludzi, którzy najwyraźniej wiedzą więcej niż chcą powiedzieć. Granica między rzeczywistością a urojeniem zaczyna się zacierać, podobnie jak granica między przeszłością a teraźniejszością. Tło tej historii stanowią Góry Izerskie, pasmo rozciągające się na pograniczu Polski i Czech, tworzące naturalną granicę między tymi krajami. Góry te są popularne wśród turystów, szczególnie piechurów, rowerzystów i narciarzy biegowych. A ich krajobraz to mieszanka dzikiej natury, torfowisk, rozległych hal i lasów, które nawet w pełni lata potrafią być chłodne, mgliste i tajemnicze. Góry Izerskie to jednak nie tylko przyroda, to także region pełen historii, tej oficjalnej i tej opowiadanej szeptem. Od czasów osadnictwa słowiańskiego przez wpływy niemieckie, aż po dramatyczne wydarzenia XX wieku. Wojna, przesiedlenia, opuszczone wsie, zarośnięte cmentarze i pogłoski o ukrytych skarbach. Wiele z tych motywów znajdziemy w książce Szczyżowskiego. Błędne łąki więc to nie tylko literacka opowieść grozy, to także spojrzenie na miejsce, które istnieje naprawdę, choć nie każdy miał odwagę, by właśnie tam się zapuścić. Dla miłośników nieoczywistych historii i miejsc z duszą idealna lektura na długie wieczory lub samotną wyprawę w góry.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Je dois fréquenter que les filles de 50 ans, car les plus jeunes pensent qu'à l'argent.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Meno, 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 meno. Je dois pas regarder et surtout pas toucher.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Non, 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 non.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Lorsque les filles viennent me taquiner, maman m'a dit, laisse-les tomber.
Meno, meno. Meno, meno.
Meno, 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 faut pas insister, on ne doit pas me tenter.
Meno, meno. Meno, meno. Meno, meno.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.
Meno, meno. 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 Meno, meno.
W Ciekawych Świata kolejny temat, tym razem związany z prokrastynacją. Jedni działają od razu, inni wolą jutro. A jutro, wiadomo, ma swoje jutro. Prokrastynacja potrafi być zdradliwa, bo odkładane sprawy rosną jak śnieżna kula. Gosia Michalska zapytała poznaniaków, jak to jest u nich. Czy biorą się za wszystko od ręki, czy raczej odkładają na zaś, czyli na później.
Czy odkłada pani rzeczy, które ma do zrobienia na ostatnią chwilę?
Nie, raczej nie. Wolę wcześniej coś zrobić niż później.
Ja jestem zapobiegliwa, ja nie odkładam.
Ale ja odkładam za to.
Tak, tak. Ja moja córka odkłada.
Tak, bo moja mama jest zapobiegliwa, więc ja się nigdy nie nauczyłam takiej organizacji czasu.
Trudno powiedzieć, no raczej staram się tego nie robić, ale czasem muszę i dlatego no, dobrze na tym się z reguły nie wychodzi.
Bo ja właśnie tak wszystko na ostatnią chwilę zawsze. No.
Te najtrudniejsze rzeczy staram się robić jak najszybciej. Te błahe odkładam na później.
Rzeczywiście są takie rzeczy, które świadomie sobie odkładam, bo gdzieś tam właśnie w głowie z tyłu mam, że okej, okay, mam jeszcze czas, dam sobie radę to gdzieś tam na koniec zrobić.
Zawsze.
Czy to dobrze na pana działa?
Tak, ponieważ presja to jest to, co najbardziej nakręca mnie do działania, więc jak mam już ostatnie chwile na zrobienie czegoś, to po prostu robię to.
Może warto pamiętać, że z małej sterty drobiazgów łatwo robi się góra, której później nikt nie chce już ruszać. Lepiej więc strząsnąć ten śnieg, zanim zamieni się w lawinę i mieć więcej miejsca na rzeczy, które naprawdę lubimy robić. A u nas już niebawem kącik kulinarny z Juliuszem Podolskim.
fanfary, czary nieba. O nie, je, je, je. Nie ma jak pompa, doroczny Hollywood. Nie ma jak pompa, salony Hollywood. Nie ma jak pompa, grą wals, drewy, omód. Ósmy cud, je, je, je. Panie i panowie gorsetów biel, chrapy i hrabiowie zalotów cel, szampan i jałowiec łowiczy trel. Ja uwielbiam wielką skalę i na skalę i bel. Nie ma jak pompa, dekolty a la carte. Nie ma jak pompa, maleńka to był żart. Nie ma jak pompa, szalone usta i nocy czar.
Nocy czar.
Być, ak być, wszędzie być,
ak być, bum, 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 bum.
Kurna chata owinięta w tym, trendowata przy łóżeczku by.
Nie poradzisz nic, ja kocham pizz, a prosty widz to nie jako bito.
Ach na co ci to,
ach na co mi.
Kwara, kwara,
tak już jest. Uśmiech bryla, tymi, tymi, tymi daj.
Dobrzy ludzie mówią mi kobito, ach na co ci to, kompoty wasz.
A ja pragnę choćby kognito pokazać, że
wszędzie być,
ach być,
wszędzie być,
ach być, bum, 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 bum.
Kurna chata owinięta w dym, trendowata przy łóżeczku by.
Nic, ja kocham pizz, a prosty widz to nie
jako bito. Ach na co ci to,
ach na co mi.
Kwara, kwara,
tak już jest.
Ach na co mi,
ach na co mi,
ach na co ci,
ach na co ci,
ach na co mi,
ach na co mi,
ach na co ci,
ach na co ci.
Są potrawy, które od lat królują na polskich stołach i nigdy się nie nudzą. Jak na przykład soczysty, chrupiący schabowy. Ale tym razem z Juliuszem Podolskim nie zatrzymamy się tylko na klasyce. Porozmawiamy także o dietach, w tym o śródziemnomorskiej, chwalonej za smak, różnorodność i wpływ na zdrowie.
Ciekawi świata.
Zwróć też uwagę, jak wiele współczesnych restauracji, nie tylko w Poznaniu, bo to w całym kraju jest taki trend, stylizuje menu właśnie na te kuchnie, ja tak. Jeszcze użyję tego określenia, na kuchnie z PRL-u. No i właśnie, czy to jest tylko estetyka, czy coś więcej?
Powiem ci więcej. Biznes. Pod Poznaniem, w jednej z karcz w okolicach Poznania, spotkałem się ze znajomymi z branży gastronomicznej. I rozmawialiśmy właśnie przy świetnym kotlecie schabowym z ziemniakami, z taką zasmażoną kapustą poznańską i z mizerią. I właśnie rozmawialiśmy, bo to byli restauratorzy, szefowie kuchni. No i co się okazało? Okazało się, że schabowy. No restauracja dzisiaj, jeszcze niedawno, myśmy się wstydzili schabowego. Przed pandemią, oj, niewiele restauracji miało schaboszczaka. Teraz schaboszczak jest obowiązkiem.
A widzisz, ja nie zwróciłam na to uwagi.
Tak, schaboszczak jest teraz obowiązkiem. I ilości, jakie schodzą tych dań, szczególnie w weekend, kiedy przyjeżdżają całe rodziny, są kosmiczne. Wczoraj nawet patrząc, jak siedzieliśmy, nas była piątka, wszyscy zamówili tego kotleta schabowego. Kawałek dalej stolik, rodzina, cztery osoby, wszyscy zamówili schabowego. I gdzieś tam przy innym stoliku ktoś się wyłamał, były jakieś pierogi, rolada, coś takiego. Natomiast schabowy stał się takim samonapędzającym restaurację miejscem. Jak zerkniesz sobie w menu restauracji, które serwują tą kuchnię, oczywiście nie azjatycką czy jakąś, tylko nawet taką, jak ja to nazywam, dyskotekę, czyli jest pizza, jest zapiekanka, jest burger, jest steak, ale to najczęściej też się pojawi w tym wszystkim schabowy. Przy czym ten schabowy, no to musi być dobrze opanierowany, to musi być kawałek tego mięsa, 250-350 gram, taki solidny, nie rozklepany, tylko taki mający dość grubszy kawałek mięsa. I bez tego elementu właśnie często restauracje nie funkcjonują, bo naprawdę ludzie wchodzą i ten schabowy jest takim wyznacznikiem dobrego miejsca.
Jedu takhle tábořit Škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí, na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho, dobré kašle love, prodám já ho do zoo.
Dzisiaj w kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim rozmawiamy o nowym stylu życia, o zdrowiu i o miłości do jedzenia. Nie używamy celowo i świadomie słowa dieta.
Powiem ci, że jestem świeżutko po lekturze książki Grecja dla zielonych, pani Alicja Rokicka.
Mówiliśmy o tej książce.
Tak, dzisiaj już przyszła do mnie książka, bo od razu zamówiłem sobie i już wychodząc do radia przyszła książka z Italia dla Zielonych, która była pierwszym wydaniem. Książka, z której można czerpać
garściami.
Tak. Fajnie, bo wegetarianka, która pisze, że to danie jest z mięsem na przykład, oczywiście szuka dodatkowych zamienników mhm. ale mówi, że musaka ma w sobie ta tradycyjna grecka mięsa. Ale dieta oczywiście w tych krajach to nie jest wegetarianizm, to jest zupełnie inny sposób jedzenia. Jest bardzo zrównoważony, bo w niej jest zarówno wiele dań, które moglibyśmy określić znaczeniem słowa, o którym zapomnieliśmy, czyli jarskie, to co kiedyś się mówiło o daniach jarskich, gdzie można było jeść i ryba była jarska, jajko było jarskie, te produkty nie były zabronione. Ona jest bardzo zrównoważona, bo tam jest oliwa, tam
bardzo dużo przypraw jest.
Dużo fajnych przypraw, wiele rzeczy jest może nie jest smażonych, one są duszone, nawet ta pizza, która idzie do pieca, patrząc na kuchnię włoską, to jest dobra, neapolitana, to jest 40 sekund wygrzewania w piecu o temperaturze ponad 400 stopni, ale tam są świetne produkty i zobaczmy, jak jest to zbilansowane. Tam jest nabiał, tam są warzywa, tam są rzeczy mączne. W Grecji jest cała masa warzyw strączkowych, podobnie zresztą w Hiszpanii. To wszystko pozwala na to, że żyje nam się, a szczególnie Kreteńczykom żyje się bardzo długo. Dodatkowo jeszcze dochodzi odpowiedni klimat.
No tak, wszystko zależy od tego, co pojawi się na stole, a konkretnie na naszym talerzu. No i do tego właśnie to, o czym zawsze mówimy, celebracja tych posiłków. Bez pośpiechu, w dobrym czy z pozytywnym nastawieniem, w towarzystwie cudownych ludzi. Tak. To też ma przecież wpływ.
To ma wpływ.
Na zdrowie.
To co mówisz, to wspólne biesiadowanie, kiedy wylozowujemy, kiedy rozmawiamy głównie o jedzeniu, no bo on jest tematem, bo tak to, co już wiele razy mówiliśmy. Siedzimy tak jak teraz naprzeciwko, no tam masz obok siebie talerz
proszę,
z wędliną,
podaję,
a ja do niego nie sięgam.
A ty mi podaj proszę fasolkę.
Fasolkę, dokładnie. I nawiązuje się w ten sposób kontakt, robi się genialna atmosfera. Często my kiedyś również przecież tych imprez domowych typu też o czym my rozmawialiśmy, imienin, urodzin, ze znajomymi, z sąsiadami, z rodziną była cała masa i też to tempo życia było zupełnie inne, a no nie jest to tajemnicą, że niestety stres jest głównym dostarczycielem do naszego organizmu elementów, które powodują choroby od tych najlżejszych, typu nawet jakieś przeziębienia, osłabienia, no po to najcięższe, onkologiczne, czy jakieś wylewy i inne paskustwa.
To nie, to wiesz co, to ja wracam do tej swojej fasolki jednak.
No, do fasolki, tak jest.
Niektóre historie, smaki i miejsca zostają z nami na dłużej niż czas trwania samej rozmowy, bo wystarczy jeden obraz czy zapach, by wrócić do nich w myślach. I może właśnie o to chodzi, by w codzienności mieć takie małe punkty zaczepienia, które przypominają, co naprawdę nas ciekawi. Kłaniamy się Państwu pięknie i do usłyszenia w przyszłą sobotę.
Ciekawi świata. Każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.